Dzisiaj naszym gościem i przewodnikiem w podróżach z Radiem RAM jest Maciej Klamerus. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się serdecznie.
Łączymy się w sobotni poranek z Zakopanem.
Tak jest.
No to jest taki pewnie nietypowy przedświąteczny sobotni poranek dla Zakopanego, bo zwykle o tej porze w górach mnóstwo turystów i tak jest potem przez całe święta, Sylwestra, Nowy Rok i ferie zimowe, a my już wiemy, że co najmniej do 17 stycznia tak nie będzie. Jak Zakopane przyjmuje te decyzje i jak zamierzasz przetrwać ten trudny czas?
No trudne pytanie, trudno na nie odpowiedzieć w tym momencie. No jak Zakopane to przyjmie? No przyjmie to pewno źle, no bo oczywiście tutaj nasz teren Zakopanego, samego miasta, jak i Podhala, no kojarzony jest z tym, że no, przyjeżdża tutaj bardzo dużo ludzi właśnie w celach wypoczynkowych, relaksu, jakiejś odskoczni od życia codziennego. No, tutaj takiej możliwości nie będzie, bo tak jak wspomniałeś, kwarantanna, zakazy, nie będzie można skorzystać z bazy hotelowej, nie będzie można skorzystać z restauracji, teraz też stoki będą zamknięte narciarskie, więc no tutaj te trzy jakby aspekty tego wypoczynku będą uniemożliwione. No więc trudno powiedzieć. No, tak jak powiedziałem, na pewno źle to będzie odebrane, ale zobaczymy, co czas pokaże. Może się to jakoś wszystko unormuje w końcu. Ja jak zamierzam to przetrwać? Powiem szczerze, że no jest dość trudno to przetrwać, bo generalnie jako mieszkaniec tutaj naszego terenu Zakopanego jestem związany bardzo mocno, nie tylko jeśli chodzi o aspekt pracy, ale także no, rodzinnie, bo moja rodzina stąd pochodzi, także jestem rodowitym góralem. Wszystkie możliwości zarobkowania teraz, łącznie na przykład instruktorem narciarskim, no, zostanie mi odebrane, więc no, to przetrwanie dosłownie w przenośni będzie taką walką no, właśnie o przetrwanie. No, zobaczymy, zobaczymy.
Do tej pory mieliśmy lockdown ten wiosenny, na początku, później latem trochę turystów było, ale też pewnie nie były to takie tłumy, jak pamiętamy z poprzednich lat.
To znaczy tak, jeśli chodzi o wiosnę, no to wiadomo, lockdown był, nie można było podróżować, później była ta cała sytuacja z zamknięciem Parku Narodowego. No do momentu, kiedy park był czynny, przynajmniej na przykład tutaj dla mieszkańców powiatu tatrzańskiego, no to korzystaliśmy, ja, jak i moi przewodnicy, czy z rodziną również, z tych właśnie walorów parkowych, no chociażby po to, żeby jakby taką potraktować to jako odskocznię od tego lockdownu, prawda, żeby się przejść na jakąś wycieczkę, po prostu przewiać tą głowę. Potem z kolei jeśli chodzi o wakacje, no to rzeczywiście te obostrzenia zostały poluzowane, było bardzo dużo turystów, ale z mojego punktu widzenia niestety nie przełożyło się to jakby na ofertę pracy, ponieważ no, większość turystów jakby nie korzystała z naszych usług, czyli na przykład z moich przewodnickich usług bardzo mało osób w porównaniu do sezonów poprzednich skorzystało. I nie tylko z moich, ale tak jak rozmawiałem w środowisku przewodnickim z koleżankami, z kolegami na ten temat, no to oni też bardzo dotkliwie właśnie odczuli ten brak tych klientów. Więc pomimo tego, że tych turystów było rzeczywiście bardzo dużo, no to tak jak powiedziałem, nie przełożyło się to niestety na jakby na naszą pracę, czyli na korzystanie z naszych usług.
A taką odskocznią, bo wspomniałeś o odskoczni, byli też przewodnicy bez granic.
A to tak, to swoją drogą. Właśnie cały projekt powstał po to, żeby właśnie w tym trudnym czasie jakoś wytrwać w tym, co robimy, żeby nie przebranżawiać się tutaj przewodnicy bez granic. Bo nomen omen, no jesteśmy w tym momencie przewodnikami bez granic.
Właśnie ty jesteś tym przewodnikiem bez granic już wcześniej, bo oprowadzasz w momentach, kiedy pandemii nie ma, mamy nadzieję, że takie wkrótce znów nadejdą, nie tylko po tej polskiej stronie Tatr, ale i po słowackiej.
Tak, oprowadzam nie tylko w Tatrach, ale oprowadzam również w Pieninach, cały tutaj obszar Podhala, Spisza i Orawy. No i oczywiście po słowackiej stronie Tatr, tak jak wspomniałem, Tatry Słowackie, ale także Niżnie Tatry, Wielka Mała Fatra, Góry Choczańskie. No to powiedzmy tutaj ten najbliższy nam teren, który stojąc na jakimś wierzchołku tatrzańskim jest no, w polu widzenia, więc możemy to zobaczyć. Więc to, co widać z Tatr dookoła, to ten obszar jest, jakby można powiedzieć, no ja mogę tutaj oprowadzać tych klientów. No ale jednocześnie pracuję również jako pilot wycieczek, więc z tymi wycieczkami gdzieś tam też udawałem się w różne miejsca w zależności od zleceń. Mogę się tutaj pochwalić, że wszystkie kontynenty, które były do odwiedzenia, odwiedziłem, oprócz oczywiście Antarktydy, ale to zostawiam sobie na potem, żeby mieć jakąś motywację do tych podróży na później.
Może być zima czasem w Tatrach sroższa niż na Antarktydzie nawet. Także narciarstwo wysokogórskie jest twoją pasją. Jesteś instruktorem narciarskim. No właśnie, jako przewodnik tatrzański, ile czasu poświęcasz na pokazywanie i opowiadanie o historii, o zabytkach, o kulturze, a ile na wędrówki po szlakach? Jak bardzo też różne są stopnie trudności, bo jak się domyślam, nie wszyscy dadzą sobie radę na tych samych wysokogórskich trasach w Tatrach. No o czym niestety co roku się przekonujemy, że część turystów zapomina, że Tatry to nie są takie łatwe góry zawsze i wszędzie.
No tak. Jeśli już przyjeżdżamy tutaj w Tatry, no to należałoby wiedzieć i tutaj jeśli mogę zaapelować do przyszłych turystów, którzy przyjeżdżają tutaj, a mam nadzieję, że w końcu się tutaj Państwo pojawią i ja może będę miał możliwość też z Państwem gdzieś tam wędrować i pokazywać Tatry tymi moimi oczami. No to właśnie chciałbym zaapelować o tą rozwagę, po prostu o szacunek do tych gór, bo pomimo tego, że może nie są one najwyższe w skali innych gór na świecie, no ale potrafią być niebezpieczne, co już tutaj było wspomniane właśnie z racji tego, że turyści po prostu tak troszeczkę nonszalancko do tego podchodzą. A wracając do Twojego pytania odnośnie ile czasu, to wszystko zależy od tego, ile ci turyści generalnie mają tego czasu, bo jeśli mają niedużo, no to możemy pokazać jakiś ten wyrywek czy skrawek tego piękna naszego tutaj, tej przyrody tatrzańskiej, czy też samego miasta, uroków tego naszego miasta, czyli Zakopanego. Więc to wszystko zależy od tego, tak jak powiedziałem, ile czasu, jakim czasem turyści dysponują. Więc można pokazać w pigułce i to z, ja oczywiście z mojego doświadczenia, to powiedzmy te 4 godziny to są takie no, najmniej, minimum, gdzie ja mogę coś w tym Zakopanem pokazać. Natomiast jeśli mam do dyspozycji, jeśli turyści mają oczywiście więcej tego czasu, a ja jednocześnie z nimi mam tego czasu więcej, to oczywiście pokazuję im praktycznie wszystko, co sobie życzą, a czasami też coś rekomenduję, albo oni też mają jakieś pytania dotyczące zwiedzania, więc jakby tutaj w ich stronę ukłon i no, szukamy tego, czego oni chcą zobaczyć. Natomiast jeśli chodzi stricte o wycieczki tatrzańskie, no to tutaj już ten profil zwiedzania się trochę zmienia, bo musimy się trochę przygotować do takiej wyprawy, można powiedzieć górskiej, ponieważ no, czasami nie wystarczy nam tylko takie przejście się tą słynną ulicą zakopiańską, tym deptakiem, która nazywa się Krupówki, ale już musimy się wyposażyć w jakiś sprzęt taki no, typowo górski, czyli przede wszystkim dobre obuwie, odpowiedni ubiór, plecak, coś na zmianę, jakąś odzież na zmianę, czapkę, rękawiczki. Czasami ktoś nieraz się śmieje, jak mówię o tym, że idąc latem w góry, w środku lata, powiedzmy w lipcu, piękną słoneczną pogodę, ja gdzieś tam w plecaku zawsze mam jakieś te rękawiczki, czy czapkę, czy coś cieplejszego. Pytają, po co mi to potrzebne, skoro jest ciepło. Ale no jak wiemy, albo nie wiemy tego, to ja może powiem. No w górach pogoda zmienia się, można powiedzieć, jak w kalejdoskopie i czasami wychodząc na wycieczkę, mając piękną słoneczną pogodę, możemy wracać w strugach deszczu albo w padającym śniegu. Więc tutaj no, należy się przygotować. Oprócz tych rzeczy, które powiedziałem, czyli dotyczących ubioru, no dobrze też jest mieć oczywiście coś do zjedzenia, do wypicia, coś ciepłego, coś energetycznego tak na szybko, czyli my zalecamy jakieś takie powiedzmy batoniki czekoladowe, które no, przy jakby zjadając je od razu mamy ten zastrzyk energii, prawda? Tak na szybko apteczka, no to jest bardzo ważne i nieodzowne, idąc w góry musimy mieć. Najlepiej też idąc w góry dobrze jest poinformować kogoś z bliskich, czy z przyjaciół, znajomych, z którymi jesteśmy akurat, a oni na przykład z nami nie idą, tylko zostają na przykład w mieście, czy gdzieś na kwaterze, czy spędzają czas w inny sposób. Po prostu poinformować ich, że wybieramy się na wycieczkę taką a taką. To jest uważam no, najważniejsze, ponieważ gdyby się coś stało potem, taka informacja jest bardzo istotna na przykład no, w poszukiwaniach, bo możemy zawęzić teren poszukiwania. Oczywiście każdy może zmienić plany, ale taka informacja jest jak najbardziej wskazana bo tak jak wspomniałem, potem gdyby nie daj Boże coś się stało, no to wtedy możemy taką osobę zlokalizować, tym bardziej jak na przykład wybiera się sama w góry, bo jeśli idzie w grupie, to powiedzmy, że to prawdopodobieństwo jakiegoś nieszczęśliwego wypadku jest mniejsze, ale też się zdarzają. Także góry dla rozważnych, to tutaj podkreślam stanowczo.
Na szczęście historia i Zakopanego, i Tatr to nie tylko historia górskich dramatów. O czym najchętniej opowiadasz swoim gościom? Do których klimatów zakopiańskich i tatrzańskich z przeszłości jest ci najbliżej? Które historie z twoich stron najbardziej cię fascynują?
Wszystko zależy od odbiorcy, bo jeśli są to dzieci, no to trzeba z nimi rozmawiać na ich poziomie i ich zainteresować. Tutaj może taką anegdotę, taką historię z życia wziętą przytoczę, kiedyś miałem taką grupę, która składała się z trójki dzieci w wieku 14, 10 i 8 lat. Była to siostra z dwojgiem braci, których tata poprosił mnie o to, żeby z racji tego, że miał dość zajęty dzień, bo pracował, a był na takim wyjeździe można służbowym, zabrał ze sobą dzieci, no i nie chciał, żeby te dzieci się po prostu nudziły w hotelu, więc poprosił mnie o pójście na jakąś wycieczkę. No i oczywiście ja starałem się jakoś tak standardowo podejść do tego, do tej wycieczki, żeby tam poopowiadać, ale widziałem, że dzieciaki po prostu tak nie za bardzo ich to trochę interesowało i trochę ich nie interesowało, więc to nie wiedziałem po prostu, jak do nich podejść, co mam powiedzieć, żeby ich zainteresowało. I tak zupełnie była to kwestia przypadku, kiedy w swojej opowieści wspomniałem o tym, że w Tatrach znaleziono tropy dinozaurów. I tutaj się zaczęła, można powiedzieć, konwersacja taka, której może nie spotkalibyśmy na żadnej jakiejś takiej naukowej, na jakimś naukowym kongresie. Okazało się, że bracia byli tak zafascynowani właśnie tym okresem w dziejach Ziemi, dinozaurami, wszelkiego rodzaju dinozaurami, różnymi gatunkami, mieli po prostu tą wiedzę w jednym palcu. No i oczywiście ta wycieczka była, o ile nie najbardziej udaną, to jedną z takich, którą pamiętam do dzisiaj. Bardzo lubię przytaczać ten przykład i wracać do niej, bo naprawdę był to naprawdę świetny czas, i przy okazji ja się również czegoś nauczyłem od nich, czy dowiedziałem się, bo ich wiedza była naprawdę duża. Natomiast ja ze swojej strony bardzo lubię wracać do czasów początków przewodnictwa, kiedy to właśnie panowie przyjeżdżali tutaj w nasz teren, kiedy Polska była pod zaborami, ten teren nazywał się Galicją, więc właśnie państwo z innych zaborów przyjeżdżali właśnie tutaj w te Tatry, odkryli je na nowo, zobaczyli, że tutaj mieszka taki specyficzny lud, który no zachował bardzo, można powiedzieć, w pierwotnej wersji polską mowę w postaci gwary góralskiej, charakterystyczny strój, obrzędy, kulturę. I można powiedzieć, że wtedy zaczął się tak zwany boom na Zakopane. Był to koniec, można powiedzieć, XIX wieku. I ja lubię właśnie te historie związane z tymi właśnie odwiedzinami tych wszystkich turystów, którzy tutaj do Zakopanego przyjeżdżali, gdzie było w dobrym tonie właśnie bycie tutaj w Zakopanem. Więc opowieści właśnie o tych wycieczkach, które były organizowane przez doktora Tytusa Chałubińskiego, który również dał się poznać jako znakomity lekarz, który tutaj podczas cholery w 1873, epidemii cholery w 1873 roku bardzo dużo zrobił właśnie dla górali, pomagając im zwalczać właśnie tą chorobę. Akurat nawiązujemy troszkę też do czasów obecnych. Następnie jego towarzyszył tych wszystkich wypraw. Tutaj mam na myśli Jana Gąsieńce-Krzeptowskiego Sabałę. Tego znanego właśnie, jak on to mówił, Homera Tatr, który swoją osobowością, swoim takim, można powiedzieć, znawstwem życia codziennego i taką prostotą potrafił właśnie doktora Tytusa Chałubińskiego zadziwić. No i doktor właśnie bardzo się z nim zaprzyjaźnił i odbywali te wszystkie wycieczki razem. Gośćmi doktora byli między innymi również inni znani ludzie, jak na przykład Henryk Sienkiewicz. On również, poznając właśnie Sabałę, bo tak w skrócie na niego mówimy, Jan Sabała, zafascynował się tą postacią. Na podstawie jego opowieści napisał Sabałowe Bajania, bajki sabałowe. Do dzisiaj w kulturze góralskiej, jeśli chodzi o muzykę, jest tak zwana sabałowa nuta, czyli po prostu ta muzyka, którą grał Jan Krzeptowski Sabała na tych swoich gęślach, prostym takim instrumencie, można powiedzieć, przodku obecnych skrzypiec. Więc to do dzisiaj funkcjonuje. Ta muzyka się trochę różni, bo potem już jak Bartuś Obrokta otrzymał od jednego właśnie tutaj z panów profesorów z Krakowa prawdziwe skrzypce, które były wykonane przez lutnika w Wiedniu, no to zaczął się inny etap, jeśli chodzi o kulturę góralską pod kątem muzyki. No ale właśnie ten Jan Krzeptowski-Sabała, który był takim właśnie bajarzem, takim opowiadaczem tutaj naszym lokalnym, no to właśnie ten okres tamten jakoś tak z rozrzewnieniem wspominam i nawiązuję po prostu do tych wszystkich historii, opowieści właśnie związanych z tymi ludźmi, którzy kiedyś tam właśnie w tamtym czasie żyli.
To były czasy, kiedy Zakopane stawało się takim letnim i zimowym salonem, między innymi dla Warszawy. Jak to jest dzisiaj, to wiemy też tak to przetrwało i Zakopane jest takim miejscem, w którym dobrze się pokazać i trudno sobie wyobrazić Polaka, który nie był nigdy w Tatrach, choćby raz w życiu. A jak to jest z gośćmi z zagranicy? Czy oni także przyjeżdżają jeszcze w Tatry? Jak dużo jest w takich zwykłych sezonach turystów z zagranicy?
Z racji tego, że Zakopane jest, można powiedzieć, znanym miejscem, z racji tego, że ostatnimi czasy, właśnie jeśli chodzi o imprezy sportowe, Puchar Świata w skokach narciarskich, więc tutaj przez tą imprezę, która do tej pory była organizowana zawsze w drugim tygodniu stycznia każdego roku, no to Zakopane jest miejscem dość znanym. Bardzo dużo też turystów z zagranicy przyjeżdża. Przy okazji, będąc w Polsce, zwiedzając inne polskie miasta, jak na przykład Kraków, Poznań, Wrocław, Warszawę, czy też inne, przyjeżdżają również do Zakopanego. Gdzieś na właśnie na tym liście tych miejsc, które chcą w Polsce zobaczyć, to Zakopane się znajduje. Także tych turystów jest dość sporo i jeśli miałbym sprecyzować, z którego kraju najwięcej tutaj przyjeżdża, to trudno by mi było powiedzieć, ale bardzo dużo turystów przyjeżdża ze Stanów Zjednoczonych, z Niemiec, z Francji. No nasi sąsiedzi również ostatnimi czasy bardzo sobie to Zakopane ulubili i może to trudno w to uwierzyć, ale właśnie Czesi i Słowacy, pomimo tego, że są naszymi sąsiadami, można powiedzieć, zamiedzy, to właśnie w ostatnimi czasy, przynajmniej w zeszłym roku, ich dość sporo tutaj było. Także takim, można powiedzieć, taką nowością na modę na Zakopane okazało się to, że przyjeżdżali tutaj do nas na przykład obywatele Zjednoczonych Emiratów Arabskich. I na przykład dwa poprzednie sezony naprawdę było bardzo dużo turystów właśnie z tego kraju. Do tego stopnia im się tutaj podobało, że z takich rozmów, bo sam miałem przyjemność prowadzić parę takich właśnie wycieczek w Tatry. Oczywiście prostych, bo to nie były jakieś tam wycieczki, gdzie gdzieś wyżej wychodziliśmy w góry, tylko po prostu jakieś wycieczki dolinne, najczęściej do Morskiego Oka, ale przy okazji właśnie tych odwiedzin, jak rozmawiałem z nimi, to do tego stopnia właśnie im się podobał tutaj ten nasz teren, czyli nasze polskie góry i Zakopane, że przy okazji rozmów o przyrodzie, o kulturze, o geografii, no o wszystkim, co jest związane właśnie z Tatrami, czy to z Staczeńskim Parkiem Narodowym, czy z kulturą naszą, pytali, w jakiej cenie na przykład można by było tutaj kupić dom, mieszkanie, czy na przykład kawałek ziemi. Do tego stopnia byli tym terenem zachwyceni. Ja osobiście widziałem, jak niejednokrotnie właśnie, no to akurat były rodziny, tak przynajmniej przypuszczam, gdzieś sobie robiły właśnie na terenie parku takie biwaki, gdzie sobie po prostu rozłożyły koc i sobie siedziały. Oczywiście takie postępowanie na terenie parku jest zabronione, bo park oczywiście w swoich przepisach zabrania takiego biwakowania, czyli schodzenia ze szlaków turystycznych, a oni, przypuszczam, nieświadomie, no, widzieli zieloną trawę, jakąś piękną polanę, więc nawet jakby nie była udostępniona turystycznie, no to właśnie te osoby właśnie tak postępowały i szły i sobie rozkładały ten koc, no i odpoczywały, ciesząc się oczywiście piękną naturą i przyrodą, która ich otacza.
Łatwo odróżnić górali ze względu na gwarę, o której wspomniałeś, ale prawdę mówiąc, nie wiem, jak odróżnić tatrzańskie święta od świąt w innych regionach Polski. Czy są jakieś specjalne potrawy, zwyczaje, tradycje, które także w tym roku będą kultywowane w także twoim domu?
To tak, no teraz akurat mamy ten okres Bożego Narodzenia, więc z tego co wiemy, dopiero od 28 będzie jakieś tam, powiedzmy, bardziej obostrzone jakieś przemieszczanie się, no ale do tego czasu, czyli Pasterka, Boże Narodzenie, czy drugi dzień świąt świętego Szczepana, myślę, że tradycyjnie będzie to wszystko obchodzone. No jak wiadomo albo nie wiadomo, na Podhalu ta Wigilia jest bardzo takim ważnym dniem tutaj dla mieszkańców, dla górali przede wszystkim, no bo dla osób wierzących, no, rodzi się nam Zbawiciel, prawda? Więc niejednokrotnie, no, takim punktem najważniejszym tego dnia, no, to jest oczywiście pójście na Pasterkę, gdzie ja też osobiście w stroju góralskim czyli w bukowych portkach, w lnianej koszuli, w serdaku, w kapeluszu na głowie i w kierpcach na nogach. Idę na tą uroczystość, która oczywiście, jak wiemy, o 12 w nocy się rozpoczyna śpiewem kolęd. Oczywiście po góralsku, są to też pastorałki góralskie. Towarzyszy temu muzyka góralska, czyli gra kapela góralska. No, są śpiewane te kolędy, jak już wspomniałem. No, także dość taki uroczysty czas. Ja na przykład mam takie swoje ulubione miejsce, w którym lubię spędzać właśnie tą pasterkę. To jest kaplica na Polanie Chochołowskiej, w Dolinie Chochołowskiej, kaplica świętego Jana. Ona została wybudowana tam między innymi na potrzeby kręconego w latach 70. przez Jerzego Passendorfera serialu i też filmu pełnometrażowego pod tytułem Janosik. Tą scenę, nie wiem, czy pamiętamy, jak Janosik bierze ślub z Maryną, to właśnie to jest ta kaplica. Czy to jest jedno z trzech miejsc, bo też było jeszcze w kościele w Dębnie, we wnętrzu, ale jak on już potem wychodzi z tej kaplicy, no, to jest ta właśnie kaplica na Polanie Chochołowskiej, więc to jest tam to moje ulubione miejsce, ponieważ kaplica jest bardzo mała i do tej kaplicy w zasadzie nie wchodzi się, bo na zewnątrz są ławki. No i to jest przepiękne, że po prostu pod nieboskłonem przy świecących gwiazdach, niejednokrotnie stojąc na śniegu w mrozie, który osiąga tam minus kilka stopni, no to jest to przeżycie no, niezapomniane i można pamiętać, jak ktoś na przykład tylko raz jest na takiej pasterce, no na całe życie.
A jeśli chodzi o uroki świątecznego stołu w Tatrach?
No jeśli chodzi o uroki świątecznego stołu, no to podobnie jak w całej Polsce powinno być 12 potraw. Ja mogę powiedzieć o swojej rodzinie, nie wiem jak w innych. Ja na przykład, jeśli chodzi o potrawy wigilijne, to na przykład wprowadziliśmy taką tradycję, że na przykład ryba, którą spożywamy podczas wigilijnej wieczerzy, to jest pstrąg, czyli po prostu ten rodzimy gatunek, który tutaj mamy na Podhalu, także to takie nasze przeżywanie tej wieczerzy w ten sposób. No, zbiera się oczywiście cała rodzina, dzielenie się opłatkiem. Dawniej pamiętam, jak byłem małym chłopcem, to idąc jeszcze na pasterkę, robiło się jakieś psoty po drodze tak zwane, że robiło się komuś coś na despet, czyli na złość. Także to tak jest z dzieciństwa pamiętam. No oczywiście szereg różnych innych zwyczajów, które tutaj z Podhalem się wiążą. No chociażby to, że na przykład potem jak chodzą kolędnicy, to też w strojach góralskich śpiewają kolędy. Drugi dzień świąt, czyli świętego Szczepana, jest tutaj taka tradycja, że święci się owies w kościele, którym to później tym owsem sypie się po chałupie, po mieszkaniu, co ma symbolizować oczywiście dostatek, dobrobyt i bogactwo, bo no niestety Podhale jest takim terenem, gdzie nieurodzajnym. Ta ziemia tutaj no, nie jest zbyt urodzajna, więc bardzo mało tutaj nam rośnie i na przykład to, co też zrobiliśmy ciekawego właśnie w projekcie Przewodnicy Bez Granic, to jest 80 smaków dookoła świata. Ja tam też zrobiłem tradycyjne danie podhalańskie. Ja akurat zrobiłem bryjkę. No i wracając do tematu, jeśli chodzi o te życzenia, prawda, sypiąc tym owcem, no to się życzyło właśnie, żeby się darzyło, powodziło, ponieważ no tak jak wspomniałem, no teren ubogi, jeśli chodzi o płody, więc co tutaj rosło? No kapusta, ziemniaki po naszemu, po góralsku mówi się na to grule, ze zbóż to owies, czy też jęczmień, no to takie podstawowe rzeczy, więc takie produkty, które mogły być uzyskane właśnie z tych płodów, no to nie było tego dużo, więc ta kuchnia podhalańska, można by było powiedzieć, dość uboga, ale wykorzystywano właśnie te produkty w różnych wariantach i dzięki temu mimo wszystko można znaleźć coś dla siebie, więc to sypanie owsa właśnie jest takim znamiennym tutaj przykładem tego, że chciałoby się, żeby po prostu się wszystkim dobrze powodziło przy tej dawnej takiej biedzie góralskiej.
Życząc także tobie powodzenia, chciałbym się dowiedzieć, jak te miejsca na pozostałych kontynentach wyglądają odwiedzane przez ciebie. Czy to jest tak, że kiedy przewodnik tatrzański wyjeżdża na podróż własną gdzieś daleko i nie jako już pilot wycieczki, tylko prywatnie dla swojej własnej satysfakcji, to też wybiera góry, czy jednak zupełnie inne miejsca go interesują?
Jeśli chodzi o moje takie wyjazdy prywatne, to jak najbardziej. Jeśli zaplanowana destynacja posiada jakieś góry, no to oczywiście jak najbardziej chciałbym te góry zobaczyć i no, robię wszystko, żeby je zobaczyć. Ale czasami jest tak, że kraj, do którego się udawałem, no takich powiedzmy terenów górzystych nie miał, albo nie było na przykład możliwości, żeby w te góry pojechać. No tutaj takim przykładem, jak będąc w Indiach, no to niestety wiadomo, że tam na północy kraju są największe góry na świecie, czyli Himalaje, największe pasmo górskie. No ale nie było tego w programie, to znaczy miałem w programie zwiedzanie tutaj bardziej południowej części, więc za daleko, żeby się tam wybrać, więc bardzo żałowałem, ale no niestety nie mogłem się tam wybrać. Ale tak jak zapytałeś, to rzeczywiście jak tylko jest możliwość, no to górala ciągnie do gór, co tu dużo mówić. Niektórzy górale to nawet lubią, jak niektóre oczywiście państwa, niektóre miejsca na świecie oferują to, że góry są zaraz w pobliżu morza, więc to jest bardzo takie atrakcyjne, że ma się i góry, i morze. Bo my tutaj na Podhalu mamy góry, no niestety jak chcemy jechać nad morze, no to musimy już się wybrać w taką no konkretniejszą podróż. Ale z takich ciekawostek, jak już zacząłem mówić o tym morzu, to właśnie jeszcze w czasach zaborów to górale, jak myśleli o morzu, znaczy to nie mówię już tutaj o wyjeździe na wczasy, ale jak ich zapytano na przykład o morze, no to zawsze uważano, że nasze morze tutaj dla górali to jest Adriatyk. Tutaj powrócę jeszcze do nazwy Morskie Oko, więc ta nazwa przybliża nam to, że no to Morskie Oko jest jakoś powiązane z morzem. No i turyści, którzy przyjeżdżają, niejednokrotnie czasami pytali mnie jako przewodnika, dlaczego to Morskie Oko. No to jest taka oczywiście, tak powiedzmy, historia, że Morskie Oko ma podziemne połączenie z morzem. No i najczęściej się mówi o Morzu Bałtyckim. No ale w tamtych czasach górale właśnie za zaborów kojarzyli właśnie Morskie Oko, że ma połączenie z Morzem Adriatyckim. To tylko taka dygresja. Ale tak szczerze mówiąc, Morskie Oko to nazwa pochodzi od dawniej, oczywiście mieszkańcy tutaj czy Podtatrza Polskiego, czy Podtatrza Słowackiego, wszystkie stawy, które były w Tatrach, oni je nazywali Morskimi Okami. Nie wiem dlaczego, Meeraugen, to z niemieckiego się to wzięło, w każdym bądź razie tak były nazywane, no a teraz w obecnych czasach Morskie Oko. Ale wracając jeszcze do podróży, to tak, jeśli się gdzieś wybieram, to te góry oczywiście jak najbardziej są w planach i z wielką przyjemnością, jeśli tylko jest na to czas i mam takie możliwości, to jak najbardziej, chociaż na chwilę, gdzieś ten klimat góralski, górski lubię się zagłębić.
To miejmy nadzieję, że i tobie się uda znowu wybrać w jakieś inne góry lub w jakieś inne ulubione miejsca na świecie, a z kolei ludzie z całej Polski i ze świata wrócą do Zakopanego i w Tatry na wspólne zwiedzanie, bo oferujesz, jak można dowiedzieć się z przewodnikówbezgranic.pl, oprowadzanie nie tylko po polsku czy po angielsku, ale też po rosyjsku i gwarą. To kto się decyduje na to, żeby oprowadzać gwarą? Bo zdaje mi się, że spoza Tatr to niewiele osób gwarę rozumie.
Z własnego doświadczenia wydaje mi się, że osoba, która nie pochodzi z naszego terenu, nie jest po prostu góralem, no oczywiście można się nauczyć, bo są przypadki, gdzie ktoś przyjechał i no, żyje tutaj od wielu, wielu lat i ta gwara, można powiedzieć, sama go jakby, przepraszam za porównanie, dopada, więc on, no można się tego nauczyć, ale od razu to jest słyszalne, jeśli ktoś na przykład poprosi o to, żeby mówić do niego gwarą, no to od razu to można wyczuć, że no to nie jest tak do końca, jeśli ktoś nie jest rzeczywiście góralem. Ja tutaj a propos gwary, bardzo mnie na przykład irytuje to, gdy właśnie wykorzystywana nasza gwara jest w jakichś reklamach i nie do końca jest to skonsultowane przy wymowie. Jest bardzo wiele błędów popełnianych, no i to nas, akurat górali, znaczy mnie przede wszystkim razi, bo wystarczyłoby wziąć pierwszego lepszego tutaj mojego kolegę, który mówi gwarą, i w tej reklamie by po prostu wystąpił rewelacyjnie, a tak no to jest takie troszeczkę oszukane, no co tutaj dużo mówić. Więc gwara, jeśli już, no to tylko mieszkający tutaj ludzie, czyli górale, bo oni, no to jest ich po prostu pierwszy język, który usłyszeli, tak, od swoich rodziców, od swoich dziadków, od sąsiadów, od znajomych, tak to wygląda.
Maćku, bardzo ci dziękuję. Ja w takim razie nie będę udawał, że mówię gwarą i żadnego takiego pseudo pożegnania, tylko po prostu, tak jak się żegnamy we Wrocławiu, zwyczajnie powiem, że dziękuję pięknie za te opowieści z Zakopanego i miejmy nadzieję, że ci, którzy mają taki zwyczaj, że jeśli nie w same święta, to w tym okresie świąteczno-noworocznym czy w ferie zawsze przyjeżdżają do Zakopanego, zawsze wyjeżdżają w Tatry, tak żeby pojeździć na nartach, no to jeśli nie teraz, to jak najszybciej po 17 stycznia to będą mogli zrobić, to zrobią, by także wspomóc tych, którzy z Tatr po prostu żyją, bo chcą żyć także w Tatrach. Dziękujemy pięknie i życzymy spokojnych i wesołych świąt mimo wszystko.
Bardzo serdecznie dziękuję. Ja ze swojej strony zapraszam wszystkich, jak to tylko będzie oczywiście możliwe. No to w takim razie ja jako góral to na koniec pożegnam się po góralsku, że Basz, pięknie dziękuję za to, że mógł wystąpić podczas tej audycji. Sićkiego dobrego na święta. Trzymajcie się zdrowo.